Gorąca czołówka.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Po raz ostatni w tym roku w towarzystwie wielkopolskich dziennikarzy, którzy komentować będą dla Państwa wyjątkowo gorące i burzliwe wydarzenia ostatnich dni. Przyznajmy to wszyscy. W studiu Merkurego są z nami Ireneusz Urządkowiak z naszego Głosu Wielkopolskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Poznańskiego, przepraszam, już się poprawiam. Zauważyłem błąd na starcie. Piotr Tomczyk z naszego dziennika.
Dobry wieczór.
I Łukasz Wójcik ze stacji TVN24.
Dobry wieczór.
Wczoraj w tym samym miejscu i czasie rozmawiałem z politykami na temat ostatnich wydarzeń w Sejmie i wokół Sejmu, ale to właśnie dziennikarze w mniejszy lub większy sposób stali się katalizatorami wydarzeń, które rozpoczęły się w piątek od posiedzenia, które miało być budżetowym posiedzeniem, skończyło się posiedzeniem na temat wolności mediów. Zacznijmy od przepisów wydanych przez marszałka Marka Kuchcińskiego, które miały porządkować teoretycznie pracę dziennikarzy w Sejmie. Tyle, że dziennikarze poczuli się odepchnięci od informacji. Słusznie?
No sam Łukasz, tezę postawiłeś teoretycznie. Miało to wszystko
zaśpiew pytający.
Tak. Nie, dla mnie to jest taki klasyczny przykład tego, co się może stać w sytuacji, kiedy chce się decydować o prawie, ale nie dyskutuje się i nie rozmawia się, nie konsultuje się tych zapowiedzi z osobami, których to prawo ma bezpośrednio dotykać. Bo przypomnijmy, dziennikarzom właściwie zostało
oznajmione,
czy też to najpierw w postaci takich nieoficjalnych informacji, że będą zmiany, że będzie wydzielony sektor prasowy, że nie będzie można wchodzić, poruszać się po Sejmie z taką swobodą, czy po parlamencie całym, z taką swobodą, z jaką można to być było do tej pory. I teraz co się dzieje dalej? Marszałek Kuchciński lekceważy już te protesty, które już na etapie tych informacji jeszcze nie do końca wyjaśnionych się pojawiały. Mamy, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście dyskusję nad budżetem. Wychodzi poseł Szczerba na mównicę i przynosi kartkę ze sobą z napisem, z hashtagiem Wolne Media. No i cóż takiego? Mimo wszystko poseł Szczerba próbuje rozmawiać o budżecie. Marszałek Kuchciński trochę jakby nie poradził sobie z sytuacją. Dwukrotnie go bardzo szybko upomina, trzeci raz musi po prostu go wykluczyć, bo tak stanowi.
Nie ma trzeciej żółtej kartki.
Ale potem nie ma. Ale później jeszcze zbiera się komisja regulaminowa, która też może te decyzje zmienić, która jeszcze może doprowadzić do tego, że poseł Szczerba zostałby do obrad przywrócony i z twarzą wszyscy z tego wyszliby. Nie przewidział marszałek Kuchciński, przyznaję, ja też tego nie przewidziałem, obserwując to, co działo się na sali sejmowej, że tak zachowa się opozycja, bo patrząc na co robi Platforma w roli opozycji, nigdy bym nie pokusił się o przypuszczenie, że tak radykalnie postąpi Platforma Obywatelska. No i mamy oto kłopot wizerunkowy, przede wszystkim w Europie i na świecie, i to jest smutne.
No, według mnie to jest taka typowa burza w szklance wody, bo na pewno nie chodziło tutaj o te uprawnienia dziennikarzy do swobodnego poruszania się po parlamencie, po Sejmie. Trudno podejrzewać, że szczególnie powinno dziennikarzy zbulwersować to, że w życie wchodzi przepis proponowany przez pana marszałka Komorowskiego w roku 2008, bo przecież praktyka była co prawda inna, natomiast samą tą propozycję zgłosił pan marszałek Bronisław Komorowski. Ci, którzy byli za tym, żeby wdrażać rozwiązania przyjmowane w parlamentach państw zachodnich, nagle okazało się, że są przeciwnikami takich rozwiązań, które są przyjęte na Zachodzie.
Różne są rozwiązania na Zachodzie, prawda?
Tak,
niejednorodne.
To była emocjonalna bardzo, bardzo dyskusja. Poseł Szczerba, myślę, że bardzo zgrabnie sprowokował marszałka Kuchcińskiego. Marszałek Kuchciński, myślę, że też reagując w ten sposób, dał nam do zrozumienia, że chyba jednak nie powinien na tym stanowisku się znajdować, ponieważ nie powinien się dać wyprowadzić z równowagi komuś takiemu, jak pan poseł Szczerba. Ja muszę powiedzieć, że zawsze większym szacunkiem darzyłem jego ojca, Kazimierza Szczerbę, znanego boksera. Natomiast sam pan Michał Szczerba...
Muszę pogrzebać w annałach przeglądu sportowego.
Znany jest przede wszystkim z tego, że wysyłał na śmietnik prezydenta Donalda Trumpa. Także samo nazywanie kogoś śmieciem już świadczy o randze, o kategorii człowieka.
Ale przepraszam, Piotrze, tylko jedno słowo, Irku, pozostając w tej retoryce bokserskiej, nokautował marszałka jednak.
No tak, pan marszałek, jako marszałek, nie powinien emocjonalnie reagować, nawet jeżeli zachowanie Michała Szczerby, posła Michała Szczerby,
czy, no było... Czy rzeczywiście to nie jest burza w szklance wody? Bardzo ciekawie powiedział bodajże Piotr Zaremba, mówiąc, że... Nie, Robert Mazurek, mówiąc, że tak naprawdę PiS stworzył problem, który teraz sam rozwiązuje, to troszeczkę tak jak kiedyś PZPR, takiego użył porównania Robert Mazurek.
Znaczy ta cała sytuacja mnie w ogóle nie zaskakuje, ponieważ ja przewidywałem, że prędzej czy później do takiego przesilenia dojdzie.
Ja wiedziałem, że tak się stanie.
To nawet nie na tej zasadzie, że wiedziałem, że tak się stanie. To jest typowo taki psychologiczny mechanizm, kiedy kogoś się lekceważy, zaczyna ignorować, to przychodzi taki moment, kiedy w zasadzie taka najbardziej błaha sytuacja powoduje, że człowiek wybucha. I tutaj troszeczkę mamy z taką sytuacją do czynienia, ponieważ marszałek Kuchciński rzeczywiście nie opanował chyba emocji, być może miał słaby dzień i rzeczywiście pochopnie wykluczył posła, który i to niestety, ale do końca regulamin Sejmu nie został zachowany i pojawił się problem, Platforma doskoczyła do mównicy, w zasadzie wszystko było sparaliżowane. Natomiast wracając do kwestii dziennikarzy. No, dziennikarze,
tak, to mnie najbardziej interesuje.
Tak, dziennikarze dość często są powodem jakiejś dyskusji, ponieważ politycy zabiegają o dziennikarzy z jednej czy z drugiej strony i to w zależności od tego, czy się jest w opozycji, czy w tej drugiej grupie rządzącej, bo to niestety nam się tak dzieli. Natomiast w tej chwili mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie no niestety politycy partii rządzącej wielokrotnie na korytarzach było widać, jak ignorują niektórych dziennikarzy.
No, to akurat jest praktyka powszechna,
dobrze,
jeśli chodzi o...
Dobrze, ale to było teraz dość mocno pokazywane i nie może być tak, że dziennikarz...
Myślę, że w poprzedniej koalicji również.
No ale to nie... To ja nie bronię ani jednej, ani drugiej strony. Po prostu chodzi o to, że po 27 latach powinniśmy jednak, inaczej, politycy powinni jednak pewne rzeczy zrozumieć. Ja wiem, że się zmieniają, ale niektórzy tam są doświadczeni i niestety właśnie najczęściej ci doświadczeni odwracają się napięci, odchodzą od kamery czy od mikrofonu. Tak się po prostu
ale
nie robi. To musiało się tak skończyć.
O technikaliach, o których porozmawiali. Bo gdzieś część dziennikarzy zgadza się, że jakieś zmiany muszą nastąpić. Jacek Karnowski mówił, że przybywa ekip, mnożą się telewizje, stacje, portale, zaczyna być ciasno, to jest jedna strona medalu. Druga jest taka, że część polityków skarży się na to, że jest na przykład w drodze do toalety gdzieś tam nagabywana. Te zasady nie są jasne i przejrzyste i gdzieś chyba te środowiska powinny się spotkać. Gdzie uważacie, gdzie powinna przebiegać ta granica? Bo ta propozycja z tą osobną salą medialną jest oczywiście trochę sztuczna.
Oczywiście.
Nie da się wszystkich koszarować w ten sposób, natomiast jakieś zasady muszą być wprowadzone, wydaje się.
Znaczy generalnie Łukasz chyba na początku postawił trafną diagnozę, żeby...
Łukasz Wójcik,
tak. Żeby rozpocząć w ogóle pewne zmiany, bo ja nie twierdzę, że to jest dobre, co jest, natomiast żeby rozpocząć jakiekolwiek zmiany w zarządzaniu informacją czy funkcjonowaniem dziennikarzy w Sejmie, to rzeczywiście należałoby do tego się przygotować i zaproponować, przedyskutować to albo z naczelnymi, albo z tymi osobami, które rzeczywiście są akredytowane na stałe w Sejmie. W związku... No, wtedy to mamy jakąś normalną sytuację i partnerstwo, ponieważ normalni ludzie rozumieją, że należy sobie pracę tak organizować, żeby swoje zadania jak najlepiej wypełniać. Natomiast jeżeli dziennikarze się dowiadują, że nie wejdą, albo skandaliczna sytuacja, kiedy u prezydenta spotykają się marszałek i prezes partii, no i w zasadzie prezydent ogłasza, że wszystko wróci do normy i dzisiaj rano o 10:00 nic do końca do tej normy nie wraca, ponieważ loża dla dziennikarzy jest zamknięta. No dlaczego? No dlatego, żeby nie widzieli. Konstytucja, no wszyscy o tym 61 artykule Konstytucji mówią, że dziennikarze, bez względu na to, czy ich lubimy, czy nie lubimy, czy stają po jakiej stronie, czy nie, to oni generalnie przekazują informacje, no i świadczy to o systemie demokratycznym. No oni muszą informować społeczeństwo, inaczej społeczeństwo się nie dowie, co tak naprawdę w parlamencie się dzieje.
Czy z tym łapaniem posłów w drodze do toalety, spokojnie, spokojnie. Oczywiście, że w sytuacji, kiedy dochodzi do kontrowersyjnych wystąpień, kiedy mamy parę razy w roku takie sytuacje, kiedy naprawdę ta informacja od konkretnego posła jest wymagana, posłanka Zwiercan. Słynne głosowanie na dwie, niektórzy dwie mówią na cztery ręce. No w każdym razie za siebie i za Kornela Morawieckiego. No trudno oczekiwać, czy trudno wymagać od dziennikarza, żeby zaspokoił się informacją od kogoś innego niż stricte od posłanki Zwiercan. Przywołujemy, czy część komentatorów, jak wspominasz, przywołuje praktyki innych państw. Zgoda. Tylko po pierwsze, nie bardzo rozumiem, dlaczego my musimy, w związku z tym, że jest tak gdzie indziej, to musimy implementować to, co jest tam, teraz, nagle. Absolutnie tego robić nie musimy. My często przywołujemy takie, to już trochę wyświechtane się być może staje, że poseł, ponieważ ma pobiera jego pensja, to jest tak naprawdę nasze podatki, to są nasze podatki, to on musi robić to i wśród tego, co poseł powinien, moim zdaniem, jest również właśnie udzielanie informacji. Tak? Ja wiem, że nie każdy poseł musi się czuć, czy senator czuć się świetnie przed kamerą, czy mikrofonem radiowym, ale to jest właśnie ta kontrola mediów. To jest to prawo do informacji, które Irek wspominał. Jest stolik dziennikarski zaraz przy wejściu na salę plenarną. Tak zwany stolik dziennikarski, czyli to miejsce, gdzie grupują się wszystkie stacje telewizyjne, radiowcy, media elektroniczne i wierzcie mi, że gro posłów sama tam przychodzi.
No właśnie.
Niektórzy celowo, niektórzy udając, że się przechadzają.
Czy nie robimy troszeczkę z nich księżniczki w wieży,
i licząc na to, że zostaną poproszeni o komentarz. Na koniec, w parlamentach innych krajów rzeczywiście nie ma biegania za posłem, czy ministrem, czy rzecznikiem nawet. Ale tam są na przykład takie w parlamencie niemieckim. Regularnie organizowane konferencje prasowe z udziałem na przykład wszystkich rzeczników ministerstw. Każdy może przyjść, zadać pytanie i dostać odpowiedź od razu, jeśli minister czy rzecznik taką
frontem
ma.
Frontem do dziennikarza.
Tak, albo taką odpowiedź notuje sobie rzecznik czy minister i drogą elektroniczną, czy w postaci jakiejś indywidualnej rozmowy otrzymuje. Trudno mi sobie wyobrazić taką praktykę na tę chwilę w polskim parlamencie.
Zapytam o to, co działo się przed Sejmem, późniejsze wydarzenia w sekwencji kolejności zdarzeń. Powstaje pytanie, na ile ten przekaz był czysty, nie zafałszowany, dlatego że już pewnie taki dosyć ikoniczny obrazek człowieka, wiadomo z nazwiska kogo, który się kładzie i to potem idzie jako ten pas transmisyjny. Na ile media zachowały tą złotą zasadę sprawdzalności i też pewnie oddzielania informacji od komentarza, bo często komentarzem w tym momencie jest obraz.
I wydaje mi się, że właśnie tutaj dochodzimy do tego tematu zasadniczego, dlatego że warunki techniczne współpracy między dziennikarzami, politykami, to jest rzecz do ustalenia najprostsza. To jest rzecz, która według mnie najmniej emocjonuje w gruncie rzeczy i dziennikarzy, i polityków. Temat się pojawia głównie przy takich bardzo nośnych medialnie wydarzeniach, bo wtedy jest tłok przy każdym z tych rzeczników prasowych. Natomiast normalnie już w trakcie roku to nie jest temat tak gorący. Natomiast co jest według mnie tutaj problemem zasadniczym? Właśnie przekaz, sposób, w jaki relacjonowane są te wydarzenia w parlamencie. Ten przykład Wojciecha Diduszko jest taki symboliczny. Mąż Agaty Diduszko, który, jak sam stwierdził, nie leżał na jezdni, tylko się tam położył. Także udawał przez jakiś czas poszkodowanego, badano mu puls, sprawdzano, czy żyje. No i po pewnym czasie dopiero okazało się, że rzeczywiście żyje, wstaje, zaczyna rozmawiać przez telefon komórkowy. To jest rzecz ciekawa. Dlaczego do tego doszło? No, sam pan Wojciech Diduszko...
Znaczy, to oczywiście nie jest dziennikarz, żeby nie było wątpliwości.
Tak. Nie, dziennikarz.
Ale też Wojciech precyzyjnie, on w portalu, nie wiem, na Twitterze bodajże, pisał o tym, że położył się, bo położenie się na ulicy jest jedną z form protestowania. Niektórzy siadają, łapią się pod ręce i w ten sposób uniemożliwiają policji wyprowadzenie ich z tłumu protestujących.
Znowu że położył się przy świecy.
Położył się przy świecy, tak. Widzieliśmy to wszystko. Natomiast podkreślał, że nie udawał rannego, nie udawał tym bardziej martwego.
Ten film właśnie dowodzi, że jak bezsensowne były te jego tłumaczenia, bo rzeczywiście położył się, zamknął oczy, znieruchomiał, zesztywniał cały. I w momencie, jak dziewczyny sprawdzają mu tam puls, on nie reaguje. Jedna, druga podchodzi, on nie reaguje. Po pewnym czasie widzi, że dziewczyny nie dadzą mu spokoju, że rzeczywiście chcą się przekonać, czy on żyje, że wszystko jest w nim w porządku. I dopiero wtedy się okazuje, że tak, żyje, wszystko jest w porządku. Natomiast co jest właśnie ciekawe, ta relacja, mimo że nagranie było znane w całości, została wykorzystana najpierw przez spot reklamowy Platformy Obywatelskiej.
Kolejny polski grudzień.
Później, tak, brzmiał ten później spot. Wykorzystana była przez telewizję niemiecką i zawsze w wersji skróconej, gdzie nie było widać, że pan
no to
Wojciech...
to właśnie chciałem zapytać.
Gdzie pan Wojciech układa się bardzo
Deutsche
wygodnie...
Zeitung i Frankfurter Allgemeine Zeitung, właśnie, które...
Pytanie jest takie...
Postawiły kropkę w środku.
Myślę, że najbardziej optymistyczna wersja jest taka, że panowie z Platformy nie sprawdzili tego, czyli nie mieli wiedzy, jak wyglądał cały film, że z jakiegoś powodu dotarła do niego tylko ta część filmu, którą wykorzystali w swoim spocie reklamowym.
Ale drodzy państwo, no, taka jest polityka. Ja bym tutaj nie przywiązywał wagi...
No nie, to jest, w sensie, bardzo, bardzo wyraźne...
Kilku to poszło w świat, prawda?
Krew na ulicach.
Ale nie mówię, żeby nie przywiązywać wagi do tego wydarzenia, tylko generalnie może źle rozpocząłem od nie takiego słowa. Chodzi o to, żeby chyba większość z nas ma i słuchaczy ma tą świadomość, że jeżeli znajdują się ludzie w tłumie, to robią różne rzeczy. Nawet czasami osoby, które na co dzień zachowują się bardzo racjonalnie, w tłumie jak gdyby zupełnie o tej racjonalności zapominają i czasami bardzo zaskakują. Być może to był właśnie taka forma, nie wiem, wybryku, happeningu, być może świadomego jakiegoś takiego politycznego działania, ale to już jest pewien skutek. Zastanówmy się, dlaczego ci ludzie wyszli na tę ulicę, dlaczego
chciałem, żebyśmy rozmawiali dzisiaj o tych technikaliach naszego dziennika. Proszę oczywiście, no tak, jeżeli chcesz...
To jest jakby konsekwencja tego, że w Sejmie się zapaliło, była iskra, a pożar później przeniósł się już na ulicę. No i nie ma się co dziwić, że się z nas świat zaczyna śmiać, że komentarze, że i z lewa, i ze wschodu, i z zachodu mamy później takie przekazy. Generalnie na co dzień Polska nikogo nie interesuje, natomiast te sytuacje były pokazywane praktycznie wszystkich poważnych stacjach
i agencjach.
Dobrze, że w ogóle się chociaż nami interesują. Natomiast myślę, że jednak polityka jest polityką i nie dziwmy się, że Platforma wykorzystuje, bo jeszcze kilkanaście miesięcy temu PiS robił dokładnie to samo i też każde potknięcie Platformy wykorzystywał. To jest niestety polityka. Taka ona jest. Brutalizuje się, radykalizuje się.
Pytanie jest w takim razie o uczciwość. Czy my mamy prawo w ogóle domagać się, obojętnie od jakiej partii, czy od PiS-u, czy od PO, czy od jakiejkolwiek innej, czy mamy prawo domagać się uczciwości? Czy też zakładamy, tak jak kiedyś pan Aleksander Grad, że polityka rządzi się swoimi prawami i jest ponad prawem? Polityk jest niezwykłym śmiertelnikiem. Nie jest zwykłym śmiertelnikiem, jest niezwykłym, prawda? Także to jest zasadnicza rzecz. Jeżeli my nie zwrócimy uwagi na to politykom, oni sami nie powiedzą.
Być może Irek Antkowiak ma rację w tym, że tak naprawdę w tym wszystkim jest dużo takiej gombrowiczowskiej bitwy na minnym. Dlatego, że jeżeli widzę Włodzimierza Czarzastego, który śpiewa Amury runą, runą, to chyba nie do końca aktor, nie do końca w tej roli obsadzony.
Niestety.
Tak
mi
się wydaje. Dobrze, to uznajmy, że jedni mają dziadka z Wehrmachtu, a drudzy mają Irenę, pana, przepraszam, jak się ten pan nazywa? Który
pan
leżał? Pan Wojciech?
Biduszko.
Tak,
Biduszko.
Dobrze. Ja nie rozmawiałem z panem Wojciechem, nie wiem, co nim powodowało. Czy to był impuls, czy to było przemyślane bardziej lub mniej działanie. Natomiast mówicie o tym, że ten obrazek poszedł w świat. Tak, poszedł i pewnie był jednym z mocniejszych. Ale okej, zastanówmy się, co by było, gdyby pan Wojciech się nie położył, gdyby to się, krótko mówiąc, nie wydarzyło. Nie? Bardziej w tym smutnym przekazie, jaki poszedł w świat. Bolało i smucił widok barykad przed Sejmem, mówię o tych zabezpieczeniach policyjnych, taka ilość policji i ten obraz całościowo...
I to też jest obrazek, który poszedł...
Ten obraz całościowo zdecydowanie bardziej, uważam, był wyrazisty niż jeden człowiek, który jeśli zrobił to celowo, żeby udawać, to okej, przyznaję, zachował się głupio. Jeśli mówimy o kuchni i tego naszego warsztatu i tego, co robimy, słuchajcie, no trochę reprezentujemy różne media. My jako TVN24, nie tylko my, przecież opieramy się głównie na tym, co dostajemy na żywo. No, wiesz, trudno sprawdzać każde potknięcie, trudno, zresztą w sytuacji, kiedy podajesz na żywo, to tak, to jest twoje ryzyko, które podejmujesz świadomie. Okej, czasem musisz się z tego tłumaczyć, czasem musisz gdzieś tam do tego wrócić. To się działo pod Sejmem. Musimy zostać, krótko mówiąc, z tym, że albo panu Wojciechowi wierzymy w to, co napisał, albo nie.
Myślę, że to nie jest tak bardzo problem polskich mediów do końca, dlatego że to dosyć szybko zostało zamknięte, na zasadzie takie wyjaśnione.
Tak, bo nikt z pana Wojciecha nie zrobił męczennika.
Natomiast problem niemieckich mediów pozostaje w kontekście szerszym. W kontekście na przykład kolonii, tego jak relacjonowano, coś złego dzieje się za naszą zachodnią granicą ewidentnie. To są media, które coraz mniej sprawdzają, bo sekwencja tych wydarzeń jest powtarzalna. To nie jest pierwsza tego typu rzecz. Tak wygląda to przynajmniej z boku.
Piotr Tomczyk. Tak, był nawet taki bardzo, według mnie, być może nawet zabawny incydent w prasie niemieckiej, bo jedna z gazet napisała o potężnych protestach antyrządowych w Polsce i pokazała zdjęcie, gdzie rzeczywiście jest tam gęsty tłum, tylko że okazało się, że było to zdjęcie zwolenników rządu akurat.
Deutschlandfunk, niemiecka, no,
rzecz rzeczywiście zabawna. Natomiast ja mam podejrzenie takie, że czasem tego typu incydenty, one nie zdarzają się tylko z braku wiedzy. Czasem rzeczywiście jest tam jakaś wola taka pokrętna zamieszania w tym kociołku, zrobienia takiego rzeczywiście fermentu. Podejrzewam,
że w Polsce... Co akurat jest dla mediów nie do końca złym... To jest spisane trochę.
No i to jest znowu to pytanie o uczciwość mediów, prawda? O uczciwość mediów. Jeżeli ja wiem, jak wygląda ten film, jaki jest kontekst, a pokazuje taki skromniutki uryweczek, który zmienia sens całej sceny, no to pytanie jest o uczciwość dziennikarską.
Ja mam pytanie o jedną konkretną postać świata dziennikarskiego, bo tutaj padły bardzo mocne słowa. Mam na myśli Tomasza Lisa, który... W trakcie, kiedy działy się te wydarzenia, tweetował, pisząc, że to jest zamach stanu, teraz. To jest... Czy dziennikarz ma prawo tak bardzo wyjść poza rolę... To już nawet nie jest publicysta, to jest kreator w tym momencie rzeczywistości, no bo ten zamach stanu, no właśnie, nie dział się tak naprawdę.
Znaczy Tomasz Lis przechodzi pewną ewolucję, jak gdyby jego poglądy są konsekwencją pewnych historii, która go spotykała i nie zgadza się, wyraźnie to mówi, z polityką partii rządzącej. No i zaczyna protestować. W moim przekonaniu jego wypowiedzi stają się nieracjonalne czy irracjonalne, za bardzo emocjonalne i to traci wiarygodność. Dziennikarz czy publicysta jest też człowiekiem, ale to, co tutaj Piotr powiedział, no jakaś granica musi być, tym bardziej, że wykonując zawód dziennikarza jesteśmy osobami publicznymi. Każde słowo się tak samo liczy, jak wypowiedziane, jak u polityka, może nawet jeszcze więcej, ponieważ politykom uchodzą często takie przekazy, że normalny człowiek na ulicy miałby z tego tytułu problemy. Więc myślę, że tutaj akurat Tomasz Lis zaczyna iść już w skrajności i ja nie wiem, czy przy następnych sytuacjach on znajdzie słowa, żeby pewne rzeczy opisać, no bo tutaj...
Skończy się skala.
O zamachu stanu nie było mowy, no to trochę nie przesadzajmy. Natomiast wracając do tej całej sytuacji, wstydu, czy przed mediami zagranicznymi, dla mnie też, no nie wiem, czy nie większym wstydem jest to, że w świat idzie taki przekaz, że Polacy nie potrafią się dogadać, że nie potrafią przestrzegać ustalonych zasad, procedur. Myślę tutaj o postrzeganiu Polski przez Unię Europejską. Znowu dzisiaj zapowiedziano, że będą się zajmować Polską. Za dużo się ta Unia Europejska chce tą Polską zajmować. No, niestety dajemy powody.
Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych są manifestacje z powodu wyboru Donalda Trumpa. Podzielone społeczeństwo, myślę, amerykańskie Przynajmniej porównywalnym stopniu.
Być może poseł Michał Szczerba przekonał ich, że Amerykanów, że miejsce Donalda Trumpa jest na śmietniku. Ja oczywiście mówię to żartem. Natomiast sam ten fakt braku szacunku do drugiego człowieka, to jest to, co według mnie polityka dyskwalifikuje. Jeżeli on prezentuje coś takiego. Tak jak właśnie poseł Szczerba mówił. Miejsce Donalda Trumpa jest na śmietniku, jest śmieciem. To znaczy, że on przekazał informacje przede wszystkim o sobie. Prawda? Także
niestety to, co wypowiadamy, nas w jakiś sposób obrazuje. No i tyle.
Jest doktor Bogdan Dziobkowski, filozof z Uniwersytetu Warszawskiego, zwrócił uwagę przede wszystkim na język, w jakim ta debata się toczy. Ale ja też jeszcze wróciłbym do min. Widzieliście relacje dziennikarzy TVP Info, którzy próbowali relacjonować jako przedstawiciele, zdaniem protestujących, kodowców reżimowej telewizji. I to nie wyglądało dobrze. Widzieliście pewnie screeny tłumu, który otaczał tych dziennikarzy. No to wyglądało dosyć przerażająco. W tym sensie, że stan emocji, nie chodzi o to, że ci ludzie nie mieli do tego prawa, natomiast na ile media powinny cofnąć się może o krok, może trochę wygasić te emocje. Właśnie doktor Dziobkowski, filozof, mówi, że problemem jest największym w tej chwili w tym kraju język. Nie argumenty, nie konkretne decyzje polityczne, tylko to, jak język jest suflowany w przestrzeni publicznej. Przez media, przez polityków i wraca to potem jako rezonans.
Zacznijmy może od eksperymentu profesora Zimbardo, który kiedyś podzielił studentów na więźniów i klawiszy. I efekt był taki, że jedni i drudzy weszli w rolę. No ponieważ mieli sygnał. Porządni ludzie zaczęli bić słabszych. Udając pracowników więzienia. I jeżeli dziennikarze stacji dostają taki sygnał, że no jest, że są jak gdyby pewnym elementem, są, mówiąc już bardzo prosto, i są żołnierzami w pewnej grze, no to oni zaczynają też przesadzać. No i dlatego ludzie zaczynają to wyczuwać i emocje rosną. I dlatego takie mamy zachowania, nie inne, bo wydaje mi się, że jednak dziennikarze nie powinni jak starać się zachować obiektywizm, ponieważ jest to zawsze bardzo trudne, ponieważ jesteśmy
bardzo
ludźmi.
Bardzo trudne, albo nawet niemożliwe.
Natomiast wspomniałeś o tym kroku do tyłu. Lepiej być krok do tyłu niż jeden krok za bardzo do przodu, bo wtedy niestety dochodzi do takich sytuacji, że w gruncie rzeczy wszyscy na tym tracimy.
Łukaszu, jak widzisz język debaty publicznej w tym momencie?
Trochę niezręcznie mi mimo wszystko odnosić się do kolegów, jako że sam jestem czynnym dziennikarzem, do kolegów konkurencyjnej stacji, ale już mam powiedzieć, czy nie powiem, bo program jest grubo przed godziną 22, jakie epitety słyszymy my, mówię o mojej stacji, my dziennikarze, reporterzy, na demonstracjach, w których uczestniczą kluby Gazety
Polskiej. Bo to działa w obie strony. Wszyscy chyba zdajemy sobie to z tego sprawę.
Tak.
Język debaty.
Byłem już i opluwany, i bity parasolką, i szarpany.
I dobrze, że o tym mówisz.
Mówiono o mnie, nie Polak, używając epitetów wszelakich. No i myślę sobie, okej, okay, to jest wpisane.
To jest wpisane?
Tak, to jest wpisane, bo na Boga, albo uznamy, że w takim razie nie pokazujemy, wycinamy to, nie wiem, wypieramy to i tego nie ma, albo tak po prostu się dzieje i musimy się z tym zmierzyć.
Jesteś pewien ochroną, który oddaje emocje w tym momencie, tłumu, który...
Ja jestem od tego, żeby przekazać to, co się dzieje, żeby oddać te emocje, nie podburzać jej, żeby była jasność. Wchodzę tam i relacjonuję. Wszystko to, co dzieje się wokół mnie, jest zastane. Reporter TVP Info rzeczywiście nie miał łatwego zadania, ale, przepraszam, to, co się wydarzyło, było dzień po tym, kiedy wszyscy mieli okazję obejrzeć 7-8, nie wiem, ile wiadomości dnia poprzedniego zrobiły materiałów, z których już słynne screeny chodzą poklejone na Facebooku, czyli od destabilizacji państwa poprzez ubeków, którzy wyszli protestować na ulicę i tak dalej. To się nie wzięło znikąd.
Jest pytanie, czy można jakoś to zatrzymać, bo ja myślę, że jest taka naturalna pokusa i wśród dziennikarzy, i wśród polityków, żeby nie relacjonować rzeczywistości, żeby ją kreować. I ja na przykład traktuję wystąpienie Tomasza Lisa jako próbę kreowania rzeczywistości. Jest zamach stanu, ludzie, czy naprawdę nic się nie dzieje, wyjdźcie na ulicę, on wręcz w ten sposób przemawiał. To jest symptomatyczna reakcja człowieka, który nie chce być dziennikarzem, nie chce relacjonować tego, co się wydarzyło, natomiast on chce wykreować jakieś wydarzenie.
Znaczy ja może wrócę do wczorajszego wywiadu z prezydentem. Myślę, że wszyscy słuchaliśmy. Po raz pierwszy słucham wywiadów z prezydentem, odkąd tylko interesuję się polityką, czyli miałem już możliwość wysłuchania ich wielu. Natomiast wczoraj usłyszałem coś po raz pierwszy. Dziennikarz dwukrotnie do prezydenta mówi: panie prezydencie, ale teraz krótko. Więc dziennikarz mediów narodowych w tej chwili zaczyna wydawać dyspozycję, zapomniał się. Najpierw rozmawiał z profesorem Glińskim w taki sam sposób i wczoraj, proszę sobie wejść w internet i odsłuchać, w jaki sposób był prowadzony wywiad z prezydentem. Prezydent starał się łagodzić, tonować, żeby już tą całą sytuację jakoś próbować naprawić. Natomiast kiedy chciał powiedzieć rzeczywiście ważne rzeczy, dostał dwa komunikaty. Krótko. Czyli uważam, że taki język naprawdę nie może funkcjonować. No, albo szanujemy urząd prezydenta.
Nie, bez przesady, może po prostu dziennikarz mimo wszystko jest gospodarzem, znaczy mimo wszystko
nie,
jest...
Był u prezydenta, był u prezydenta.
Dobrze, ale jest gospodarzem nie miejsca w tym momencie, ale ciągle pasma antenowego, audycji czy programu, który reprezentuje. Mimo wszystko jest jakiś czas przewidziany na to wystąpienie i jeśli dziennikarz nie słyszy odpowiedzi na pytanie, które zadaje, to trudno. Czasem trzeba sięgnąć do technik, które moim zdaniem naprawdę mieszczą się w warsztacie dziennikarskim, nawet w stosunku do głowy państwa. No ma prawo dziennikarz żądać w cudzysłowie
Łukaszu,
konkretnej odpowiedzi na pytanie.
Łukaszu Wójciku.
Jedno uzupełnienie. Komendę krótko wydał jeszcze nie zadając pytania, więc nie dostał żadnej odpowiedzi, bo gdyby rzeczywiście prezydent mu uciekał z odpowiedzią albo mówił zupełnie inne rzeczy, które chciał usłyszeć.
Nie chcę wchodzić w buty dziennikarza prowadzącego.
Powinien
moim zdaniem czysto retoryczne, ale jestem, zresztą dobrze, nie sięgam do warsztatu, nie moja stacja. Moim zdaniem zabieg czysto retoryczny, mieszczący się w granicach
bardzo
warsztatu.
Bardzo ładne wejście w rolę adwokata i to mi się bardzo podoba.
To ja może w tej samej poetyce, bo jeżeli już Łukasz Wójcik tutaj broni prawicowych mediów, to ja muszę powiedzieć, że zastanowiłem się też właśnie nad słowami, które Łukasz wypowiedział na temat tej agresji, jaka spotyka też jego jako reportera. To jest naprawdę potężny problem.
Tak, ja to widzę. Do tego zmierzały pytania, pod które przyznam, że chciałem was podprowadzić.
Tak, ja to widzę bardzo ostro i ja wcale nie zamierzam negować tego, co Łukasz powiedział. To jest potężny problem i mało tego, to jest problem, który jest nakręcany. Nakręcany zarówno przez dziennikarzy, kreatorów, tak to nazwijmy, i polityków. Ja właśnie z dużym zaniepokojeniem słuchałem takiej wymiany zdań na odległość pomiędzy posłami Nowoczesnej a szefem Solidarności. Kiedy opowiadali sobie właśnie o planie tych blokad, że teraz będziemy blokowali, żeby on nie mógł się poruszać po kraju, nie będzie mógł jechać tam, nie będzie mógł jechać tu, my go zablokujemy, na co szef Solidarności mówi: no chcecie się policzyć na ulicy, my jesteśmy gotowi, zaraz się policzymy, zobaczycie jak to jest.
I to nakryjemy są słowa, które powinny nam zapalać wszystkim żółte światło w głowie.
Zgadza się, tylko ja się obawiam tego, że my tutaj w naszym gronie możemy sobie coś takiego powiedzieć, natomiast politycy i dziennikarze, którzy już są, powiedzmy, podporządkowani pod strukturę jakąś partyjną, nie będą mogli tego powiedzieć, no bo nie było rozkazu, mało tego, był zakaz, żeby powiedzieć szczerze na ten temat.
Panowie, miałem jeszcze w planach drugi temat, ale tak dyskusja się potoczyła, że nie miałem serca kończyć i cieszę się, że na końcu padły te słowa, bo one dużo wyjaśniają, co do przynajmniej intencjonalności. I też pokazują, że różnie to wygląda z różnych stron. To, co powiedział Łukasz, jest tak naprawdę kamyczkiem do ogródka wszystkich, nie tylko dziennikarzy, ale w ogóle osób życia publicznego w tym kraju, bo to zawsze się kończy, może bardzo często skończyć się źle. I chyba życzmy sobie, tak jak wczoraj politycy tutaj w studiu, więcej pokojowych słów i mniej dziennikarskich newsów, czyli złych. Takich, którymi się trochę karmimy.
To życzmy też sobie dostępu dziennikarzy do polityków w takim zakresie, w jakim mamy ten dostęp dziś.
To wkładamy to do...
Czy właściwie już nie dziś, a mieliśmy jeszcze kilka dni temu.
To może spróbujemy patrzeć na siebie tak, jak spojrzał Łukasz na kolegę z konkurencyjnej stacji, z mediów narodowych i w sytuacji, kiedy padły zarzuty, go bronił.
Zrobiła nam się opowieść wigilijna.
Tak, świątecznie, zupełnie przedświątecznie. Tak.
Zaczyna ten czas działać.
Słuchajcie, czym innym jest nasza praca na co dzień, czym innym jest ogólny warsztat dziennikarski. Rozgraniczajmy te dwie rzeczy.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że gorącą czołówkę komentowali dziś Ireneusz Antkowiak z naszego Głosu Poznańskiego.
Dziękuję bardzo i życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt.
Piotr Tomczyk z naszego Dziennika.
Dziękuję. Szczęść Boże, drodzy słuchacze.
I Łukasz Wójcik z TVN24.
Bardzo dziękuję i ja też życzę Państwu wszystkiego dobrego.
Dołączam się do wszystkich tych życzeń, również w imieniu realizującej program Edyty Musińskiej. Kłaniam się nisko. Łukasz Kaźmierczak. Spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.